Obyś żył w ciekawych czasach. To życzenia, które tylko na zewnątrz wyglądają jak życzenia rzekomo chińskiego pochodzenia, spopularyzowane ponoć przez przemowy brytyjskich polityków przełomu XIX i XX wieku. To powiedzenie ma raczej charakter przekleństwa niż błogosławieństwa. Trochę jak inne powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, które jest życzeniem komuś pracy wyjątkowo ciężkiej i nie zawsze wdzięcznej. Podobnie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, miało zapowiadać życie pełne dramatycznych zmian, niepokojów, niepewności, okres niestabilności, przełomów i kryzysów. No to przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Z jednej strony to czasy ideowego chaosu, czasy wielu dróg, spojrzeń, przekonań, czasy, które filozofowie nazywają czasami postmodernizmu i dekonstruktywizmu, w których nic nie jest już prawdą, w którym każdy może wybrać sobie taki sposób na życie, jaki chce, a ocena faktów zależy od tego, jak zostałem ukształtowany, gdzie się urodziłem, jakie mam głębokie przekonania. Te zmiany ideowe zapoczątkowane wraz z epoką oświecenia doprowadziły nas dzisiaj do miejsca, w którym już nawet nie ufamy własnemu rozumowi, nie ufamy w to, co jest racjonalne. Częściej mówimy, ja tak po prostu czuję. Obserwujemy jakąś rzeczywistość, obserwujemy jakieś sytuacje, mówimy, no ja tak czuję. I to zdanie często kończy całą dyskusję o tym, czy twoje odczucia mają w ogóle potwierdzenie w rzeczywistości, czy nie. Rozwój technologii doprowadził do tego, że dzisiaj każdy, dosłownie każdy z dostępem do telefonu i internetu jest producentem faktów. I w ciągu kilkunastu sekund te fakty mogą obiec cały świat, a w ciągu kilku dni mogą doprowadzić do wielotysięcznych demonstracji, a nawet obalić rządy. Szanujące się redakcje, które na przestrzeni lat zwalniały redaktorów tak zwanego fact-checkingu, czyli redaktorów od sprawdzania faktów, dzisiaj na gorąco próbują znaleźć ludzi, którzy są kompetentni w tym, aby w morzu różnego rodzaju faktów, często wyprodukowanych przez między innymi też sztuczną inteligencję, znaleźć to, co prawdziwe. Potrzeba osobnej grupy ludzi, aby sprawdzić, czy to, co za chwilę możemy wypuścić w naszym serwisie internetowym, w gazecie, w mediach, jest w ogóle zgodne z rzeczywistością, że to w ogóle miało miejsce. A ta rewolucja technologiczna, obok kilku pozytywnych skutków, doprowadziła nie tylko do rewolucji w świecie idei, tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, ale stała się dziś sprzymierzeńcem też między innymi polityków, którzy nie potrafią wyobrazić sobie już rządzenia i uprawiania polityki bez mediów społecznościowych. Pół biedy, kiedy to, co mówią, jest prawdą. Gorzej, kiedy próbują kreować rzeczywistość za pomocą mediów społecznościowych. Żyjemy w świecie zdominowanym przez chaos i ten realny, związany z wojną w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie i ich konsekwencjami dla całego świata, ale też medialny chaos, którego istotą stało się zarządzanie przez kryzys, czyli wywoływanie kryzysów i potem opanowywanie tych kryzysów jako narzędzie współczesnej polityki. Kto z nas dzisiaj, krótko po przebudzeniu, nie sprawdza, czy już odblokowano ciśninę Ormus? Co nowego w negocjacjach między Rosją a Ukrainą, jeżeli w ogóle się toczą? Jakie rakiety lecą w stronę Izraela czy Iranu? I czy będziemy safe za 0%, czy za 3,2%? Polityka za sprawą internetu stała się nieodłączną częścią naszego życia i poświęcimy jej cały następny miesiąc, żeby przyglądać się temu, jak nie tylko politycy, ale jak my powinniśmy jako naśladowcy Chrystusa, wielu z nas, nawigować w tym świecie, który jest wokół nas. Ale dzisiaj wystarczy powiedzieć, że to połączenie polityki i internetu znacząco przyczyniło się do destabilizacji takiego wewnętrznego poczucia niepokoju. Nie wiem, czy pamiętacie czasy sprzed internetu, ale to był taki moment, kiedy człowiek jak wstawał, to zanim się czegoś dowiedział, to trochę czasu minęło. Dzisiaj budzimy się i patrząc na to, co się wydarzyło na świecie, już czujemy się zaniepokojeni, już piszemy SMS-y. Czy słyszałeś, czy widziałeś, czy wiesz? I to wywołuje dodatkowy, czy dokłada kolejnego poziomu niepokoju, który mamy odnośnie jutra, naszych bliskich, czy przyszłości naszych dzieci i wnuków. Obyś żył w ciekawych czasach. Nie wiem, kto nam tego życzył, ale bez wątpienia w ciekawych czasach żyjemy. W czasach wielu dróg, w czasach niepokoju. A jakby tego jeszcze było za mało, to przecież każdy z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, każdy z nas zmaga się ze swoimi niepokojami, problemami, lękami, chaosem i niepewnością. Czy starczy do pierwszego? Czy będę miał pracę? Czy będę mógł dać pracę? Kiedy mój mąż przestaje pić? Kiedy moja żona zacznie ze mną rozmawiać? Czy zdam maturę? A jeżeli tak, to co potem? Czy wyzdrowieje? Czy ona wyzdrowieje? Kiedy skończy się ten trudny czas między nami? Czy to przejściowe, czy trzeba będzie się rozstać? Dlaczego ja nie potrafię z nim, z nią rozmawiać? To jeszcze obniżony nastrój, czy już początek depresji? No w świecie lęków i niepokojów, które wciskają się w nasze życie, z każdej internetowej strony musimy radzić sobie z tymi lękami i niepokojami, które są najbardziej realne, bo najbliższe, bo dotykają nas tu i teraz. I trudno jest nie zadać pytania. W takim pełnym chaosu i niepokoju świecie trudno jest nie zadać sobie pytania, czy jest ktoś, czy jest coś, co może dać nam poczucie wewnętrznej stabilności i spokoju w obliczu wielu dróg i wielu niepokojów. Dzisiaj świętujemy pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego, ale ja chciałbym, żebyśmy cofnęli się jeszcze kilka dni do dnia, którym był czwartek. Tamtej nocy uczniowie Jezusa byli szczególnie zaniepokojeni. Zaczęło się trochę dziwnie, bo zamiast usiąść z nimi do kolacji paschalnej jako obiecony król i pan, który jeszcze kilka dni temu triumfalnie wjechał do Jerozolimy, witany okrzykami: zbaw nas, ocal nas, błogosławiony, który przychodzi w imieniu króla Dawida, on, ich nauczyciel, umył im nogi. To dziwne, bo to słudzy zawsze myli nogi, on nie był sługą, ale jakby był. Umył im nogi, a potem jeszcze powiedział, że mają tak traktować siebie nawzajem, mają to samo robić sobie nawzajem. No ale potem było już lepiej. Dobre jedzenie, rozmowy, śmiechy przy stole, trochę przekomarzanie się, może kłótnie o to, kto z nich dwunastu jest najważniejszy. No a potem te dziwne słowa. Złamany chleb, rozlane wino. To czyńcie na moją pamiątkę. Judasz, który nagle znika, i Jezus, który daje im do zrozumienia, że jeszcze tylko przez chwilę będę z wami. I nagle zaczyna do nich docierać, że Jezus odchodzi. Że za chwilę Go naprawdę nie będzie. A przecież całe swoje życie zawiesili na Jezusie. Oni poszli za Nim na Jego wezwanie. Wszystko to, co było im znane, zostawili. Poszli za Nim, a teraz On daje im do zrozumienia, że jeszcze chwila i Go po prostu z nimi nie będzie. Piotr, jak to Piotr? Najpierw dopytuje Jezusa, dokąd idziesz, a potem, kiedy słyszę odpowiedź, tam gdzie idę, teraz iść ze mną nie możesz. Nie rozumie i mówi, dlaczego nie mogę iść za Tobą? Przecież oni wszędzie szli za Jezusem, to czemu i teraz by nie mogli pójść? I mówi do Niego, ja z Tobą, że nawet na śmierć. Na co Jezus opowiada mu, że jeszcze tej nocy wyprze się Go 3 razy. I wyobrażam sobie, że Jezus patrzy na smutek Piotra, niedowierzanie innych uczniów, którzy pewnie patrząc, słysząc te słowa, myślą sobie, Piotr się zaprze? No każdy, tylko nie Piotr. A jeżeli Piotr się zaprze, to co to oznacza dla mnie? Czy ten mój świat, który ułożyłem sobie już w jakiś sposób, czy on teraz znowu runie? Czy nic znowu nie będzie taki, jak być powinno? Jezus, widząc ich smutek i niepokój, mówi do nich: nie ulegajcie trwodze, czyli nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsca. Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Patrząc na smutne twarze uczniów, zaniepokojone jego rychłym odejściem, Jezus mówi do nich: nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Tak jakby chciał im powiedzieć, na zewnątrz wiele się zmieni, ale to, co najważniejsze, to, na czym postawiliście swoje życie, to się nie zmieni. Ja się nie zmienię, Bóg się nie zmieni. Uwierzyliście we mnie i dobrze zrobiliście. Bo podstawowym lekarstwem w świecie wielu dróg, chaosu i niepokoju jest wiara we mnie i w Ojca, który mnie posłał. On się nie zmienia, ja się nie zmieniam. Dobrze zrobiliście. A dokąd idę, mówi Jezus? Idę przygotować wam miejsce, ale wrócę po was i zabiorę was do siebie. Do mnie was zabiorę, abyście i wy byli tam, gdzie jestem. Jezus daje do zrozumienia swoim uczniom, że nawet jeżeli ich opuszcza, to nie po to, żeby ich zostawić, ale żeby zrobić wszystko to, co jest potrzebne, aby mogli żyć z Nim na zawsze. Czyli co? Czyli co to znaczy, że Jezus idzie, aby przygotować im miejsce? Czy Jezus ma jakiś program budowlany w niebie i tam trzeba ponaprawiać te mieszkania, bo coś się zawaliło, jakiego tam nie było, i musi wrócić i ponaprawiać znowu, okna powstawiać, drzwi wymienić? Oczywiście nie. To, co Jezus musi zrobić, aby przygotować miejsce u Ojca, to dokładnie to, co świętujemy wspólnie razem w ciągu tych ostatnich kilku dni. Najpierw Wielki Piątek, czyli śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy. Grzechy, które oddzielały nas od Boga Ojca i za które zapłatą jest śmierć. Jezus umiera za nas po to, żeby zapłacić za nasze występki, nasze niegodziwości przed Bogiem. A potem złożenie do grobu. Wielka Sobota. Cisza. Milczenie. Niedowierzanie, trochę nadziei, wyczekiwanie na to, co się wydarzy, nadziei może bardziej zawiedzionej, a może jednak, a może nie. Aż wreszcie niedziela wielkanocna, eksplozja radości, jakiej wszyscy chyba tutaj dzisiaj doświadczyliśmy, kiedy zaśpiewaliśmy razem z chórem: czy ty to widzisz, czy widzisz to, co ja? Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał, pokonując nie tylko grzech na krzyżu, ale też śmierć w grobie i dając każdemu, kto w Niego uwierzy, nadzieję życia wiecznego, które teraz się zaczyna i nigdy się nie kończy. I to właśnie to szedł przygotować swoim uczniom Jezus. Oni oczywiście tego nie rozumieli, ale my dzisiaj żyjemy po drugiej stronie tamtych wydarzeń. I stając wobec niepewnej codzienności w tym świecie, w którym nie wiadomo już, komu wierzyć i ufać. W świecie, w którym dominują chaos, lęk, niepokój, Jezus powtarza te słowa również do nas, do ciebie i do mnie. Nie bój się. Nie bój się. Ja poszedłem na krzyż, umarłem i zmartwychwstałem po to, żebyś mógł, żebyś mogła zawsze być ze mną, a ja zawsze z tobą. Bo jak powiedział amerykański teolog John Piper, istotą nieba, sednem nieba, tego, o czym mówimy, kiedy mówimy o niebie, to nie jest jakaś po prostu przestrzeń gdzieś tam, gdzie będziemy, to nie o to chodzi, ale sednem, istotą nieba jest namacalna obecność samego Boga. Sednem naszego zbawienia jest to, że będziemy z Jezusem zawsze i On będzie z nami zawsze i nic i nikt nie oddzieli nas ani nie zaburzy nam tego trwania w relacji, w uwielbieniu, w oddawaniu czci naszemu Bogu. I te przeszkody, które stanęły na drodze, które przez wieki stały na drodze człowieka do Boga, Jezus usuwa poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Przygotowuje miejsce dla ciebie i dla mnie, tak samo jak przygotowywał miejsce dla swoich uczniów. I dlatego, mówiąc do nich, tak samo mówi do nas, nie daj się zdominować przez fake newsy i lęk i chaos. Nie daj się zdominować przez takie czy inne przekazy dnia czy popołudnia. Nie daj się zdominować przez to czy tamto, co czytasz, co słyszysz, co widzisz. Nie daj się przestraszyć. Wierzcie w Boga, mówi Jezus, i we mnie wierzcie. Dlatego w świecie wielu dróg i pełnym niepokoju zaufaj Jezusowi, bo to On przygotował ci miejsce w obecności samego Boga. Dziecko może się bać, kiedy nie ma rodziców przy nim. Może długo chodzić, szukać, płakać. Ale wystarczy, że ma świadomość tego, że rodzic jest przy nim, że jest blisko. Nawet jak nie zawsze go widzi, ale wie, że jest w tym samym pokoju, w tym samym domu. To wystarczy. Jezus mówi, ja jestem przy tobie. I będę zawsze, bez względu na to, co usłyszysz w tym świecie. Jezus kończył swoją wypowiedź słowami, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Okazuje się jednak, że no niezupełnie. Wyobrażam sobie, że po tych słowach zaległa taka niezręczna cisza. Wszyscy patrzą na Piotra, może coś powie, ale Piotr pewnie jeszcze nie jest w stanie otrząsnąć się po słowach Jezusa, że się go wyprze 3 razy tej nocy. Więc tak patrzą wszyscy po sobie, być może, wiecie jak to jest, wszyscy kiwają potakująco głowami, ale nikt nie ma pojęcia, o co chodzi. I w końcu, dzięki Bogu za Tomasza, tego, którego później pokolenia, tradycja nazwie niewiernym Tomaszem, trochę krzywdząco, może bardziej wątpiącym Tomaszem, ale to właśnie dzięki Tomaszowi, który nie bał się zadawać trudnych pytań. Mamy to pytanie. Tomasz zdobywa się na odwagę i mówi, Panie, nie mamy pojęcia. Nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus powiedział, ja jestem droga. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Apostoł Jan, jeden z przyjaciół Jezusa, uczestnik tamtej kolacji, autor Ewangelii, z której pochodzą właśnie te słowa, zbudował całą swoją opowieść, całą swoją Ewangelię wokół 7 stwierdzeń Jezusa, które zaczynają się od ja jestem. W Starym Testamencie Bóg objawił się Mojżeszowi właśnie poprzez to imię. Kiedy Mojżesz zapytał go, to kim jesteś, jak mam powiedzieć, jaki Bóg mnie posłał, Bóg odpowiedział do Mojżesza, powiedz, że jestem, który jestem. Ja jestem. Zapis JHWH, czy też czytamy to czasami Jahwe, ale po prostu ja jestem. Bóg nie musi się wytłumaczyć ze swojej obecności. Bóg nie musi odpowiadać na nasze pytania, ale Jezus używa tego sformułowania, stwierdzenia ja jestem, żeby swoim słuchaczom dać do zrozumienia, kim naprawdę jest Bóg. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, jestem drzwiami dla owiec, zmartwychwstanie i życie, dobry pasterz, a za chwilę jeszcze po tym fragmencie teraz, który czytaliśmy, doda, ja jestem winoroślą, a wy pędami. Ale żadne z tych stwierdzeń, przynajmniej w moim odczuciu, ono nie brzmi tak dobitnie, jak ta odpowiedź na pytania Tomasza o drogę do Ojca: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Mogłoby się wydawać, że Jezus wypowiedział proste stwierdzenie, a jednak tych kilka słów wiele mówi o Jego charakterze i dziele odkupienia, które przyszedł wykonać. Kiedy Tomasz pyta, skąd możemy znać drogę, to Jan, pisząc swoją Ewangelię, używa greckiego słowa eido, co znaczy tyle, co zobaczyć i rozpoznać. To tak jakby widzenie miało zmienić się w poznanie. Widzę, dlatego zaczynam rozumieć, rozpoznaję. Watchman, mniej chiński kaznodzieja, napisał o Jezusie: normalne życie chrześcijańskie musi zaczynać się od bardzo konkretnego poznania, które nie polega tylko na wiedzy o prawdzie, ani zrozumienia jakiejś ważnej doktryny. Nie jest to wcale wiedza intelektualna, ale otwarcie oczu serca, aby zobaczyć, co mamy w Chrystusie. Zatem, mówi Watchman, pierwszym krokiem jest szukanie u Boga wiedzy, która pochodzi z objawienia o dokończonym dziele Pana Jezusa na krzyżu. Koniec cytatu. Więc mając przed sobą to, co się za chwilę wydarzy, Jezus chce pomóc swoim uczniom i nam dzisiaj też zobaczyć i rozpoznać to, kim On jest naprawdę i co zamierza zrobić. I każde z tych stwierdzeń ma głębokie znaczenie nie tylko dla nich wtedy, ale również dla nas dzisiaj. Zacznijmy od tego, które w dzisiejszych czasach wydaje się być najbardziej, a przynajmniej brzmi najbardziej kontrowersyjnie. Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. W świecie wielu praw, w którym każdy ma swoją prawdę i nic już nie wydaje się prawdą prawdziwą dla każdego, w świecie, w którym można zakwestionować wszystko i powiedzieć: no tak, ale w tym świecie Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdą. Greckie słowo aleteia to znaczy coś, co jest przeciwieństwem iluzji, czyli czegoś, czego nie ma. Najbardziej realna rzeczywistość, jaka istnieje. Kiedy Jezus mówi o sobie: ja jestem prawdą, to tak jakby mówił: nie ma niczego bardziej prawdziwego ode mnie. Jeżeli chcesz spojrzeć na świat i ocenić, coś jest prawdziwe albo nie, to musisz ocenić to przez pryzmat mojej osoby. Kiedy słońce świeci, nie ma znaczenia, czy ktoś powie: jest noc, albo powie: ale piękny księżyc. Nie ma żadnego znaczenia, co myślisz o świecącym słońcu. Słońce świeci i jest niezależne od twojej opinii. Kiedy rzucamy kamień i on spada, to nie ma znaczenia, czy ktoś powie: o, poleciał do nieba, albo będzie udawał, że kamień znikł, kiedy leży u jego stóp, bo prawo grawitacji działa niezależnie od naszego widzimisię. Kiedy trzymamy kompas, igła kompasu zawsze pokazuje północ. Nie ma znaczenia, czy powiesz: nie, nie, to południe, albo nie, nie, to wschód, bo igła kompasu zawsze wskazuje północ. Niezależnie od tego, kto ten kompas trzyma i jak będziemy próbowali nazwać inaczej to, co jest. Parafrazując klasyka, białe zawsze jest białe, a czarne, czarne. I prawda nigdy nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. My możemy jej nie rozumieć, możemy mieć różne opinie na jej temat, możemy dyskutować nad naszym zrozumieniem tej prawdy, ale nie możemy jej zmienić. Jezus jest prawdą, to znaczy, że Jezus jest realną rzeczywistością, tym czymś, co istnieje naprawdę w przeciwieństwie do fałszu i do iluzji tego świata. Co ciekawe, sam na siebie wskazuje jako prawdę, czyli nie tylko to nie jest to, że Jezus ma prawdę. Jezus nie tylko zna prawdę, ale Jezus jest ucieleśnieniem prawdy. Kiedy patrzysz na Jezusa, to widzisz prawdę. I wszystko to, co nie pasuje, nie jest zgodne z Jezusem, nie jest prawdą. Prorocy Starego Testamentu głosili prawdę objawioną i mówili o Bogu, ale nigdy tej prawdy w pełni nie pojęli. Patrzyli jakby przez zamglone szkło, widząc jedynie to, co Bóg był gotowy im odsłonić, pokazać. Dzielili się tą prawdą i tym, jak to, ile z tej prawdy znali, ale nigdy do końca jej nie zobaczyli. Dopiero Jezus, kiedy przyszedł, objawił prawdę, ale nie poprzez tylko to, co mówił i nie tylko poprzez to, co robił, ale to, kim jest. Słowo stało się ciałem. Jezus jest ucieleśnieniem prawdy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jezus był prawdą, nauczał prawdy i dawał przykład temu, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. I dlatego tak trudno jest być naśladowcą Jezusa. Bo my byśmy chcieli ograniczyć Go do paru zasad, do paru punktów, do paru prostych rzeczy, które każdy człowiek bez większego wysiłku może zrobić. Ale już przyrównać swoje życie do Jezusa, już prześwietlić swoje życie przez prawdę Jezusa, już prześwietlić swoje życie przez to, co od Jezusa, czego Jezus oczekuje poprzez swoją osobę, co pokazał, naśladować Go, a to już jest zupełnie inna sprawa. Jezus swojej osobie objawił tajemnicę z dawnych czasów, ogłaszając się Chrystusem, Królem, Mesjaszem, Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości. On przyszedł po to, aby wypełnić plan odkupienia ustalony w niebie przed założeniem świata. Ale Jezus nie tylko jest prawdą. Jezus jest też życiem. Jezus oświadczył również, ja jestem życiem. Nie jest jedynie dobrym życiem, nie jest życiem przynoszącym korzyści. Jezus nie jest błogosławionym życiem. Jezus jest życiem. To znaczy, że bez Niego nie można naprawdę poznać życia. Można doświadczyć fizycznej egzystencji tutaj na ziemi, ale tylko Chrystus jest źródłem życia takiego, jakie zostało dla ciebie przygotowane. Czasami, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi, mówimy sobie, a, chciałbym pospakować życia. I wszyscy rozumiemy to, co przez to próbujemy powiedzieć. Chciałbym spróbować trochę tego, ale uwierz mi, próbując różnych elementów swojej egzystencji, wcale nie do końca próbujesz życia, bo spróbować życia to znaczy zasmakować Jezusa, to znaczy przyjść do Niego i uznać, że jeżeli jest życie warte przeżycia, to ono jest w Nim. To Jego sposób na życie, Jego sposób, to jak mówił, to co robił, Jego sposób na funkcjonowanie jest warty tego, aby tak żyć i to w Nim jest życie. I z jednej strony Jezus mówi o życiu wiecznym. Mówi, że On jest tym życiem, które nigdy się nie skończy i zaprasza nas do tego życia, abyśmy nie osiedli tylko na tym, co tu i teraz, ale żebyśmy pozwolili sobie zobaczyć ponad granicę śmierci. I poprzez wspominanie Jego śmierci i zmartwychwstania właśnie dzisiaj przypominamy sobie o tym, że On jest życiem, życiem, które nigdy się nie kończy i zaprasza nas do tego, żebyśmy zawsze już żyli z Nim na wieki. Ale Jezus też jest życiem w tym, że pokazuje nam to, jak żyć. Billy Graham powiedział kiedyś, pewnego dnia przeczytacie lub usłyszycie, że Billy Graham, słynny kaznodzieja, ewangelista na całym świecie, nie żyje. I Billy Graham powiedział, nie wierzcie w to ani trochę. I will be more alive than ever. Będę wtedy bardziej żywy niż teraz. Po prostu zmienię swój adres. Jezus mówi, ja jestem życiem tym wiecznym, i tym tu i teraz, to dzięki mnie możesz mieć życie w obfitości. Ale żeby to życie w obfitości mieć, musimy jeszcze zaakceptować tę trzecią rzeczywistość tego stwierdzenia, które Jezus wypowiada wobec swoich uczniów. Jezus powiedział, ja jestem drogą. I to wokół tego stwierdzenia tak naprawdę toczy się cała dyskusja Jego uczniów. Gdzie idziesz? Jak tam dojdziemy? Skąd mamy znać drogę? Jak będziemy znali drogę? Ja przyjdę po was, wrócę. Ja jestem drogą. Znasz mnie? Mówi Jezus do Tomasza. Znasz mnie? To poznałeś drogę. i poznałeś Ojca. Nie musisz się zastanawiać, domyślać, nie musisz przypuszczać, zgadywać. Kiedy poznałeś mnie, poznałeś Ojca. Widzieliście mnie, zobaczyliście Ojca. I to stwierdzenie Jezusa, ja jestem drogą, ma przynajmniej dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, już o nim powiedzieliśmy, Jezus jest drogą do wieczności z Ojcem. Taki jest pierwszy i podstawowy sens tego zdania. Wszystko to, co zrobił, umierając na krzyżu, wychodząc z grobu, zrobił po to, aby umożliwić nam drogę do Ojca i przyjście do Boga jest niemożliwe bez Niego. To znaczy, nie możesz wymyślić sobie innego sposobu na relację z Bogiem, ani przez dobre uczynki, ani przez uczestnictwo w religijnych obrzędach, ani przez spędzanie czasu z właściwymi ludźmi, ani przez moralne życie w oderwaniu od Jezusa, ani przez znajomość prawdy. Żadna z tych rzeczy nie daje ci dostępu do Ojca. Musisz przejść przez Jezusa. Musisz spotkać się z Nim i przejść przez Niego, to znaczy przyjąć to, co On dla ciebie zrobił i jak zrobił, uwierzyć w to, i wtedy spotkasz się z Ojcem. Jezus nie tylko pokazuje drogę, ale Jezus jest drogą. I oznacza to nie mniej, nie więcej, ale to, że pojednanie z Bogiem jest możliwe tylko przez Niego, co znosi potrzebę szukania wszelkich innych ścieżek. A po drugie, Jezus jest drogą nie tylko do życia wiecznego, ale Jezus jest też drogą do życia tu i teraz. Drogą, czyli sposobem na życie prawdą w świecie pełnym chaosu, niepokoju i lęku. Nie wystarczy o Jezusie wiedzieć, nawet nie wystarczy tylko w Niego wierzyć. Dietrich Bonhoeffer zwykł powtarzać, tylko posłuszny wierzy. To znaczy tylko ten, kto przyjmuje na siebie sposób życia Jezusa, drogę Jezusa, która często idzie pod prąd wielu drogom, które mamy w tym świecie, tylko ten prawdziwie wierzy. Każdy inny ma głowę i usta pełne deklaracji wiary, ale prawdziwie wierzy ten, kto posłusznie przyjmuje drogę Jezusa w świecie bez Jezusa. Ten, który kocha jak On, który przebacza tak jak On, który uczy się rozwiązywać konflikty tak jak On, który myśli o władzy tak jak On, kto służy innym tak jak On, żyć Jego drogą w małżeństwie, rodzinie, pracy, wśród przyjaciół, ludzi, którzy Boga nie znają, na tym polega chrześcijaństwo. I to ciekawe, że w Dziejach Apostolskich, opisujących wczesny Kościół i wyznawców Chrystusa, tych, którzy utożsamiali się z Jezusem, nazywano jako wyznawców drogi właśnie. 6 razy w Dziejach Apostolskich czytamy o wyznawcach drogi. Apostoł Paweł, który zanim stał się apostołem, pojechał do Damaszku z listami po to, żeby prześladować zwolenników drogi. A później, stojąc przed Feliksem, namiestnikiem, składając świadectwo o zmartwychwstaniu, mówi o nim, że on posiada sporą wiedzę o tej drodze. Słowo chrześcijanin pojawia się tylko raz. I to było bardziej powiedzieć tak, jak ludzie z zewnątrz nazywali naśladowców Chrystusa. Oni mówili o sobie, jesteśmy naśladowcami drogi, bo nie wystarczy tylko wierzyć w to, że Jezus jest prawdą i nie wystarczy wierzyć w to, że jest życiem, ale trzeba jeszcze wierzyć w to, że Jezus jest drogą i podjąć wyzwanie, aby iść tą drogą, nawet jeżeli wszystko wokół nas mówi nam inaczej. A zatem Jezus nie jest jedynie drogą, jedną z dróg, ani nawet najlepszą drogą. On jest drogą. Nie jest jakąś prawdą, częściową prawdą, ani nawet wystarczającą prawdą, ale Jezus jest prawdą. I nie jest zwykłym życiem, dobrym życiem, błogosławionym życiem, czy życiem przynoszącym korzyści. Jezus jest życiem. Nie możesz żyć w pełni bez Jezusa. Możesz mieć namiastkę życia, ale nie możesz w pełni żyć bez Jezusa. I zdaję sobie sprawę z wyjątkowości, z ekskluzywności tego stwierdzenia. A być może niektórzy z nas dzisiaj na tej sali, albo ci, którzy nas słuchają czy oglądają w internecie, myślą sobie, no to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby w taki sposób mówić. Zwariowałeś. Jedyna droga, już pomijam to, że jeżeli ja zwariowałem, to Jezus tym bardziej zwariował. Ale pamiętam, jak sam szukałem Boga. Miałem wtedy 17-18 lat. I pamiętam, jak rozmawiałem z moją przyjaciółką. Byłem wtedy zaangażowany w ruch Hare Krishna, w filozofię wschodu. Robiłem różne rzeczy, nie jadłem mięsa, wstawałem wcześniej rano, ofiarowywałem jedzenie Bogom. Robiłem bardzo różne, wiele różnych rzeczy, mantrowałem, wypowiadałem pewne formuły na takich koralach kilkanaście razy dziennie. Robiłem to wszystko i kiedyś miałem rozmowę z moją koleżanką, która właśnie przeżywała takie duchowe przebudzenie w kościele katolickim. Pamiętam, ona wróciła wtedy z wyjazdu do TZ. I rozmawialiśmy o tym i ja powiedziałem jej, no to jest świetna droga, ale to jest moja, to jest twoja droga, a to jest moja droga. I wtedy ona spojrzała na mnie i powiedziała, poczekaj, chcesz powiedzieć, że mogę wybrać między niejedzeniem mięsa, mantrowaniem na dżapasie, niepiciem alkoholu i różnych takich rzeczy, a Jezusem, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje trzeciego dnia, że to jest po prostu tylko inna wersja tego? I powiedziałem jej wtedy, no tak. Ale kiedy wróciłem do domu, zacząłem szukać i czytać. Pomyślałem sobie, muszę udowodnić jej, że jest inaczej. Że jest tak, jak mi się wydaje. I dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek warto powtórzyć i zmierzyć się z tym ekskluzywnym stwierdzeniem Jezusa, za którym idą słowa, skoro mnie znacie, poznacie mojego Ojca, od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Dlatego w świecie wielu dróg i pełnym niepokoju zaufaj Jezusowi, bo tylko On prowadzi do poznania Boga Ojca. Czy naprawdę jest tak, że wybór pomiędzy ofiarą Boga na krzyżu, który oddaje samego siebie i mówi o sobie, ja jestem droga i prawda i życie, i wybór między Chrystusem umierającym i Chrystusem zmartwychwstałym, a każdym innym nurtem. To jest po prostu wybór takiej czy innej, lepszej lub gorszej, po prostu drogi, że to nie ma znaczenia. Według Jezusa to ma znaczenie. Dla nas to może być, możemy to traktować z dystansem, możemy patrzeć na to z przymrużeniem oka. Ale tamta rozmowa z moją przyjaciółką była jedną z wielu, które w tamtym czasie odbywałem. I pamiętam, jej słowa nie dawały mi spokoju. Czytałem Ewangelię i próbowałem pogodzić jakoś ten mój styl życia, tamten jeszcze związany z religią wschodu i wyjątkowością Jezusa jako jedną z wielu dróg. Aż pamiętam, przeczytałem właśnie ten fragment z Ewangelii, który dzisiaj czytamy. Pamiętam to bardzo dobrze. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jeszcze w porządku. Ale nikt nie przychodzi do Ojca inaczej. Mówi Jezus, jak tylko przeze mnie. I wtedy zrozumiałem, że jeżeli w tym moim młodym, wtedy jeszcze, ale bardzo chaotycznym i pełnym niepokoju i lęku życiu, chcę znaleźć kompas, chcę znaleźć prawdę, na którym chciałbym oprzeć swoje życie, to albo muszę uwierzyć Jezusowi ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo muszę odrzucić Go jako bitomana i szaleńca i szukać czegoś lub kogoś innego. I postanowiłem iść za Jezusem. Różnie bywało, ale Jezus zawsze był przy mnie. I zawsze, w każdej chwili mogą odkrywać na nowo to, że Jezus jest drogą, że jest prawdą i że jest życiem i nie ma niczego i nikogo, kto mógłby się z Nim równać. Dzisiaj w świecie lęku, chaosu, niepokoju, niepewnego jutra chcę Ci powiedzieć, nie musisz się bać. Nie musisz się bać. Bo za chwilę będziemy świadkami chrztu, czyli publicznego wyznania wiary ludzi, którzy uwierzyli w to, że Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. I patrząc na nich i słuchając tego, jak będą składali wyznanie wiary, mówiąc wierzę, wierzę, na zadane im pytania. Zapraszam Cię do tego, żebyś mógł też przemyśleć swoje życie, zastanowić się, pomyśleć, a może ja też wierzę. A jeżeli ciągle mam wiele wątpliwości, to chcę powtórzyć za jedną z postaci Nowego Testamentu: wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Tam, gdzie nie starcza mi wiary, tam, gdzie mam wiele wątpliwości, tam, gdzie po prostu nie wiem i zmagam się z tym, pomóż mojemu niedowiarstwu. Ale ze wszystkich innych rzeczy nikt nie zaprasza Cię do zapisywania się do tego czy innego kościoła, do zapisywania się do takiej albo czy innej wiary. To, do czego dzisiaj chcemy Cię zaprosić, to do tego, żebyś uwierzył w Jezusa, który jest drogą i prawdą i życiem. I zapewniam Cię, że już nigdy nic nie będzie takie samo. O to się modlę, żeby w świecie wielu dróg i pełnym niepokoju, żebyś zaufał Jezusowi, bo tylko On jest Bogiem. Jedyną drogą, prawdą i życiem, które nigdy się nie kończy.